Proszę, otwórzmy pierwszy list świętego Jana na rozdziale 5. Dzisiaj będziemy czytali wersety od 6 do 13. To jest ten, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi. A Duch jest tym, który świadczy, bo Duch jest prawdą. Trzej bowiem świadczą w niebie, Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są, a trzej świadczą na ziemi, duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boga jest większe. To bowiem jest świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, zrobił z niego kłamcę, bo nie uwierzył świadectwu, które Bóg dał o swoim Synu. A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. Co jest największym problemem ludzkości? Różne uzyskamy odpowiedzi. Jedni powiedzą, że tym problemem jest zanieczyszczenie środowiska, inni zaś, że zbrojenia, inni zaś powiedzą, że największym problemem świata jest ekonomia i nierównomierny rozkład dóbr i bogactw, ale to nie są największe problemy świata. Największym problemem ludzkości od jej zarania jest niewiara. Jest to niewiara w Boga, niewiara w Słowo Boże oraz niewiara w to, że jedynie Duch Święty jest w stanie ożywić człowieka, który jest duchowo martwy i który jest Bożym przeciwnikiem. Niewiara jest widoczna w każdym aspekcie otaczającego nas świata. Widzimy, jak ludzie negują istnienie Boga. Widzimy, jak ludzie negują fakt, że jedynym objawieniem prawd Bożych jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Niestety, niewiara nie jest widoczna jedynie wśród ludzi, którzy deklarują się jako niewierzący, ale też jest widoczna wśród tych, którzy mówią o sobie, że są chrześcijanami. Niewiarę widzimy wśród antytrynitarian, którzy nie chcą uwierzyć, nie chcą przyjąć prawdy Słowa Bożego, że istnieje trójjedyny Bóg. Bóg, który jest Bogiem Ojcem, Bogiem Synem i Bogiem Duchem Świętym. Niewiara widoczna jest również wśród teologów liberalnych, którzy odrzucają fakt, że Jezus jest i był w pełni Bogiem, że żył, umarł i zmartwychwstał i jest też w pełni człowiekiem. Niewiara widoczna jest w ruchu charyzmatycznym, który nie wierzy, że Słowo Boże jest zakończone, że jest doskonałe i w zupełności wystarczy dla ludu Bożego, który znajduje tam wszystkie odpowiedzi, zarówno w kwestiach doktryny, jak i świętego i pobożnego życia. Sprawa wiary. Sprawa wiary właściwej jest więc sprawą fundamentalną, gdyż dotyczy nie tylko życia tutaj cielesnego, ale też wiecznego przeznaczenia człowieka. Dlatego też Jan w swoim liście pisze: to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. Wiara. Wiara w Syna Bożego, wiara w odkupieńczą śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa, wiara, że On jest w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem, świadczy o tym, że mamy życie wieczne i o tym, że zostaliśmy włączeni przez Jego życie i przez jego śmierć w poczet Bożych dziedziców. I nie może być inaczej, skoro w tym samym liście, tydzień temu, w piątym wersecie, w piątym rozdziale czytaliśmy, kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. Jan pisze ten list, żeby utwierdzić wszystkich, którzy wierzą w Chrystusa jako Syna Bożego, jako Boga w to, że już zwyciężyli. Że już zwyciężyli grzech, że już zwyciężyli świat, że już zwyciężyli złego. Bo kimże jest Chrystus? On jest Chrystusem, On jest Mesjaszem, On jest Synem Bożym, On jest Zbawicielem, On jest prawdziwym Bogiem. Apostoł Jan w szóstym wersecie piątego rozdziału pierwszego listu pisze: to jest ten, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus. Nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi. A Duch jest tym, który świadczy, bo Duch jest prawdą. Nasz Zbawiciel, Chrystus, Jezus, nasz Bóg, jest tym, o którym w czasie Jego ziemskiej posługi poświadczyło trzech świadków: Duch, woda i krew. Jan pisze wyraźnie, to jest ten, który przeszedł przez wodę i krew. Nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi. Musiało tak być. I musi teraz tak być, gdyż na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków oparte będzie każde słowo, jak czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa w 19 rozdziale, wersecie 15. Tak więc ziemską posługę naszego Pana, naszego Zbawiciela, naszego Boga Jezusa Chrystusa poświadczyły woda, krew i duch. Woda odnosi się oczywiście do chrztu Jezusa, krew do Jego śmierci na krzyżu. Rzeczywistość życia i męki Chrystusa wskazują na rzeczywistość Jego wcielenia, na to, że On w pełni był Bogiem, ale też na to, że był w pełni człowiekiem. Cała publiczna działalność Chrystusa, od chrztu do ukrzyżowania, dobitnie pokazuje, że Chrystus przyszedł w ciele. Chrzest i ukrzyżowanie to kulminacyjne momenty w posłudze naszego Pana. Przyjrzyjmy się więc im zatem. W Ewangelii Mateusza, w trzecim rozdziale, w wersetach od 13 do 17 czytamy. Wtedy Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, aby być przez niego ochrzczonym. Ale Jan powstrzymywał go, mówiąc: ja potrzebuję być ochrzczonym przez ciebie, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus mu odpowiedział: ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody. A oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego stępującego jak gołębica i przychodzącego na niego. I rozległ się głos z nieba: to jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie. Zwróćmy uwagę na rozmowę, którą Chrystus przed swoim chrztem odbył z Janem Chrzcicielem. Jan nie chciał Jezusa ochrzcić. A co mówi Chrystus? Co mówi Jezus? Co mówi nasz Zbawiciel? Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Widać z tej rozmowy, z odpowiedzi naszego Pana, że posługa Chrystusowa jest posługą sprawiedliwości. On przyszedł wypełnić wolę Boga Ojca. On przyszedł, żeby sprawiedliwości stało się zadość i żeby sprawiedliwość została wypełniona w sposób doskonały i zupełny. W chrzcie Jezusa i wstąpieniu na niego Ducha Świętego widoczne jest uznanie go za Mesjasza, za Chrystusa, za Zbawiciela. Potwierdzony zostaje również bezpośrednio przez Ojca, przez Boga Ojca, który mówi: to jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie. Na krzyżu zaś dokonało się zwieńczenie wszelkiej sprawiedliwości. Chrystus, czysty, sprawiedliwy, bezgrzeszny, przelał za nas swoją krew i powiedział: wykonało się, jak to czytamy w Ewangelii Jana w 19 rozdziale, w wersecie 30. W ostatecznym rezultacie cała publiczna działalność Chrystusa świadczy o prawdziwości Jego osoby i o prawdziwości dzieła zbawienia, którego dokonał za nas. Składa o nim świadectwo Bóg Ojciec, Duch Święty, Jan Chrzciciel, Jego własne czyny, Pismo Święte, uczniowie oraz tłumy, które widziały wszystkie czyny, które nasz Pan zrobił. Dalej, w pierwszym liście świętego Jana, w rozdziale 5, w wersecie 7, czytamy: trzej bowiem świadczą w niebie, Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. I w wersecie 8 Jan dodaje: a trzej świadczą na ziemi, duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni. Na dzień dzisiejszy wielu tak zwanych uczonych w piśmie odrzuca werset 7. Stało się to wszystko w czasach tak zwanej rewizji Biblii, której dokonali ludzie niewierzący w trójjedyność Boga, którzy są przeciwnikami nauki o tym, że Jezus jest Bogiem. Jednak osobiście wierzę bardziej w Bożą opatrznościową opiekę i ochronę Pisma Świętego niż w pseudonaukowe argumenty ludzi, którzy nie traktują Słowa Bożego jako objawionego i pewnego. Ten werset był w Bibliach reformatorów i przez wieki towarzyszył Kościołowi. Dopiero, tak jak powiedziałem, silny atak antytrynitarian spowodował, że w większości dwudziestowiecznych Biblii nie mamy tego wersetu. Wprawdzie z Biblii jednoznacznie wynika nauka o trójjedyności Boga, to jednak szkoda, że werset ten został pominięty, odrzucony. Dzisiaj Jezus, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, zasiada po prawicy Boga. I trzeba podkreślać jedność Boga w trzech osobach, tak jak to czytamy na przykład w atanazjańskim wyznaniu wiary. Wiara zaś chrześcijańska polega na tym, abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy, a Trójcę w jedności, nie mieszając osób, ani nie rozdzielając istoty. Inna jest bowiem osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego, lecz Ojca i Syna i Ducha Świętego jedno jest bóstwo, równa chwała, współwieczny majestat. Niebiańskie świadectwo jedności Trójcy Świętej jest bowiem gwarantem naszej wiary, wiary zbawczej, wiary pewnej, wiary w to, że Bóg jest doskonały i przygotowane przez Niego zbawienie jest również doskonałe. Jednak mamy też, jak pisze nam apostoł Jan, również trzech świadków na ziemi. Wszyscy trzej wiążą się z działalnością Chrystusa i z Jego obietnicą. I nie sposób patrzeć na nich inaczej niż przez pryzmat wersetu 6. W wersecie tym czytaliśmy: to jest ten, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi. A Duch jest tym, który świadczy, bo Duch jest prawdą. W wersecie zaś 8 czytamy: a trzej świadczą na ziemi: duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni. Zwróćmy uwagę na słowa wypowiedziane wcześniej przez naszego Pana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Jana w rozdziale 14, w wersecie 26 powiedział: lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Z tej samej Ewangelii w rozdziale 15, w wersetach od 26 do 27 czytamy: gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który wychodzi od Ojca, on będzie świadczył o mnie, ale i wy będziecie świadczyć, bo jesteście ze mną od początku. W tej samej Ewangelii w rozdziale 16, w wersetach od 7 do 11 czytamy: lecz ja mówię wam prawdę. Pożytecznie jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do was. A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu mówię, bo nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, bo idę do mego Ojca i już więcej mnie nie zobaczycie. A o sądzie, bo władca tego świata już jest osądzony. W tym samym rozdziale, w wersetach od 13 do 14 czytamy: lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy. On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi. Musimy pamiętać, kochani, że Duch Święty składa w nas świadectwo o Chrystusie. To On nas ożywił, kiedy byliśmy duchowo martwi. To On nas przekonał o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. To On wprowadza we wszelką prawdę i to Duch Święty wskazuje na Chrystusa i go uwielbia. W Duchu Świętym wyznajemy, że Chrystus przyszedł w ciele. Bez Ducha Świętego nie jest możliwa prawdziwa wiara. Fakt, że jeden człowiek się nawraca, a drugi człowiek się nie nawraca, chociaż obaj słuchali tego samego kazania, czy też czytali ten sam fragment Pisma Świętego, jest właśnie wynikiem pracy Ducha Świętego, a nie wrażliwości jednego człowieka, tudzież braku wrażliwości u drugiego. Tak więc Duch Święty jest tym, który dzisiaj świadczy o Chrystusie, na Niego zwraca uwagę jako na sprawcę i dokończyciela wiary naszej. Ponadto dwoma dodatkowymi świadkami są obecnie dwa sakramenty ustanowione przez Chrystusa: chrzest i pamiątka wieczerzy. I oba ustanowienia będą trwały tak długo, aż Pan nie wróci po swój Kościół. I zobaczcie, w chrzcie potwierdzamy zgodnie z nakazem Chrystusa, że trzech jest świadków w niebie, gdyż chrzcimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W liście do Rzymian w 6 rozdziale, w wersetach od 3 do 11 czytamy: czy nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Jeśli bowiem zostaliśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci, to będziemy też z Nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania. Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z Nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. Jeśli więc umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć. Wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, więcej nie umiera i śmierć nad Nim więcej nie panuje. To bowiem, że umarł raz dla grzechu, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Co jest niezbędne do chrztu? Do chrztu niezbędna jest wiara. Wiara wzbudzona przez działanie Ducha Świętego w człowieku. Chrzest bowiem jest świadectwem. Świadectwem wzbudzonej wiary i świadectwem tego, że razem z Nim, razem z Chrystusem na krzyżu umarliśmy, żeby już żyć nie dla naszych pożądliwości, nie dla naszego ciała, ale właśnie dla Niego i z Nim w Bogu. I musimy też pamiętać, że przyjmowanie chrztu bez wiary w Chrystusa, bez wiary w to, że On przyszedł w ciele, że On poniósł za nas śmierć na krzyżu, jest zaprzeczeniem tego sakramentu i jest czymś naprawdę bardzo poważnym. Słyszałem o ludziach, którzy brali chrzest tylko po to, żeby doświadczyć czegoś nowego i zobaczyć, jak to jest. Jest to bluźnierstwo, albowiem chrzest musi być poprzedzony działaniem Ducha Świętego i wyznaniem wiary tego, który jest chrzczony. A o śmierci Chrystusa zwiastujemy w czasie pamiątki wieczerzy i mamy zwiastować tak długo, dopóki On nie przyjdzie. Zwróćmy na to uwagę, że apostoł Paweł tą prawdę podkreślał w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale, w wersecie 26, pisząc: ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. Tak więc zarówno chrzest, jak i pamiątka wieczerzy wskazują nam na życie w ciele naszego Pana Jezusa, na Jego odkupieńczą śmierć i na to, że czekamy na Jego przyjście i jesteśmy częścią Jego ludu. I w pamiątce wieczerzy mamy ciągle świadectwo tego, że mamy udział we krwi i ciele Chrystusowym, tak jak pisze o tym apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 10, wersetach od 16 do 17. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest wspólnotą krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czy nie jest wspólnotą ciała Chrystusa? My bowiem, choć liczni, jesteśmy jednym chlebem i jednym ciałem, bo wszyscy jesteśmy uczestnikami jednego chleba. To dzięki działaniu Ducha Świętego sakramenty ustanowienia Chrystusowe nie są jedynie pustymi symbolami, lecz wiążą się z Chrystusowym błogosławieństwem dla Kościoła. Jesteśmy przez godny udział w nich, który wynika z posiadanej wiary, szczególnie błogosławieni. I mamy społeczność z tym, który jest Panem Kościoła, który jest naszym Zbawicielem, który jest naszym Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Ponadto, czego nie powinniśmy też zapominać, sakramenty są świadectwem i przypomnieniem nie tylko dla Kościoła, ale też dla całego świata, że Chrystus przyszedł w ciele. Przypomnieniem, że przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela. Przypomnieniem tego, że umarł za nas na krzyżu. Tak więc i dzisiaj na ziemi mamy trzech potężnych świadków: Ducha, wodę i krew. I ci trzej świadkowie manifestują prawdę o Chrystusie jako Bogu, jako Panu, jako Zbawicielu. Czy ty masz w sobie wiary? Czy ty masz w sobie dzisiaj świadectwo, że woda, krew i duch świadczą w tobie, że Chrystus poniósł za ciebie grzech i wszelkie konsekwencje Bożego gniewu? Czy jesteś Bogu za to wdzięczny? Czy masz pewność zbawienia, która wynika z tej doskonałej ofiary, którą Chrystus złożył, ale też wynika z Jego doskonałego życia i wypełnienia całego przymierza uczynków? Czy pamiętasz, drogi przyjacielu, o ostrzeżeniu, które jest napisane w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, w wersetach od 28 do 31? Kto gardził prawem Mojżesza, poniósł śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Jak wam się wydaje, na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski? Znamy bowiem tego, który powiedział: zemsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan, i znowu Pan będzie sądzić swój lud. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Czy wierzysz tym świadkom? Czy wierzysz w Chrystusa? Czy wierzysz w doskonałe zbawienie, które jest dane każdemu, który uznaje Chrystusa za Pana, za Zbawiciela, za Boga? Zwróć uwagę na to, że Jan w swoim pierwszym liście skupił się na pokazaniu wiarygodności wiary chrześcijańskiej. W dzisiejszym zaś fragmencie pokazał świadków, których świadectwa nikt nie jest w stanie podważyć. Apostoł Jan, świadek Chrystusa, stwierdza więc jednoznacznie w wersetach od 9 do 10: jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boga jest większe. To bowiem jest świadectwo Boga, które dało swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, zrobił z niego kłamcę, bo nie uwierzył świadectwu, które Bóg dał o swoim Synu. Czy wierzysz? Czy przyjmujesz wiarygodność tych świadków? Jeśli bowiem przyjmujemy wiarygodność świadków ludzkich, którzy stają przed sądami i świadczą, tym bardziej powinniśmy przyjmować i akceptować świadectwo Boga. Boga, który jest przecież prawy, Boga, który jest sprawiedliwy, Boga, który zawsze jest Bogiem prawdomównym. Zamiast ufać ludziom, zamiast ufać filozofiom, zamiast ufać tak zwanej ludzkiej nauce, lepiej zaufać Bogu. To Bóg, Ojciec, dał świadectwo o Synu w dniu chrztu. Świadectwo to zostało powtórzone na Górze Przemienienia, tak jak czytamy w Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale, w wersecie 5. Kiedy on jeszcze mówił, oto jasny obłok zacienił ich, a z obłoku rozległ się głos: to jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Ale też pamiętajmy o tym, co wydarzyło się w ogrodzie Getsemane. W Ewangelii Jana w 12 rozdziale, w wersecie 27 i 28 czytamy: teraz moja dusza jest zatrwożona. I cóż powiem? Ojcze, zachowaj mnie od tej godziny. Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij swoje imię. Wtedy rozległ się głos z nieba: uwielbiłem i jeszcze uwielbię. To Bóg Ojciec potwierdził Jezusa ostatecznie, a tak naprawdę w Nim uwielbił siebie. Jeśli człowiek nie wierzy świadectwu Boga, jeśli człowiek odrzuca świadectwo Pisma Świętego, to czyni z Boga kłamcę i wchodzi w spór z Najwyższym. Ojciec złożył świadectwo o Synu, potwierdził go. Człowiek zaś, który odrzuca to świadectwo, jest w grzechu śmiertelnym. Jest w grzechu śmiertelnym i w największym problemie ludzkości, w niewierze. Grzech niewiary nie jest bowiem zjawiskiem intelektualnym, ale jest grzechem. Jest wystąpieniem przeciwko Bogu, które nigdy nie może zostać przebaczone. Pamiętajmy, że bez wiary w Ojca i Syna i Ducha Bogu podobać się nie można. A tym bardziej nie można być zbawionym. Uleganie upadłej naturze, nieprzyjęcie Chrystusa jako Pana jest grzechem. Jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, Jego pracy i wskazaniu na Chrystusa. I możemy powiedzieć śmiało, że żaden człowiek intelektualnie nie jest w stanie uwierzyć, jeśli świadectwo ducha nie będzie w nim wzbudzone. Apostoł Jan nie uznałby za chrześcijanina żadnego człowieka, który neguje Boga Trójjedynego. Nie uznałby człowieka, który nie uznaje Chrystusa za Boga. Nie miałby z nim żadnej społeczności. Nie miałby też społeczności z tymi, którzy nie uznają również Ducha Świętego za Boga, gdyż końcowa nauka jego brzmi w sposób następujący, jak to czytamy w wersetach od 11 do 13. A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. Zasada jest bardzo prosta. Albo znasz Chrystusa, albo Go nie znasz. Albo jesteś pod Bożym panowaniem, albo nie. Gdyż Chrystus to życie. Jeśli Chrystus nie jest twoim Panem, jeśli Chrystus nie jest twoim Zbawicielem, to znaczy tylko jedno, jesteś człowiekiem duchowo martwym. Człowiek zaś może cieszyć się życiem w cudownej obfitości, tylko wtedy, kiedy doświadczył przebaczenia grzechów w Jezusie Chrystusie. Wtedy, kiedy Go poznał jako swego Mesjasza, jako swego Pana i jako swojego Boga. Jeśli Chrystus by cię nie odkupił, nigdy nie byłbyś w stanie dokonywać rzekomo dobrych uczynków i nigdy nie byłbyś w stanie ani się zbawić, ani utrzymać zbawienie. Wiara to Chrystus. Prawdziwa Ewangelia to Chrystus. Życie to Chrystus. Albo więc jesteś Chrystusowy, albo twoim przeznaczeniem jest wieczna śmierć. Warto, kochani, byśmy przypomnieli sobie słowa, które Chrystus wypowiedział do Nikodema w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, w wersetach od 14 do 18. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Jaka więc jest prawda o wierze? Kto wierzy w Chrystusa, ma życie wieczne. Kto w Niego wierzy, kto uwierzy w Niego, nie będzie potępiony. Ale kto nie wierzy, kto nie uznaje Chrystusa, kto nie kryje się pod Jego łaską i pod Jego czynem zbawczym, ten już jest potępiony, ponieważ podeptał go i znieważył tak wielką ofiarę złożoną na krzyż. Prawda ta rozbrzmiewa bardzo głośno w pierwszym liście świętego Jana, w wersecie 12. Kto ma Syna, ma żyć. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żyć. Tak więc wiara w Chrystusa, wiara w Niego jako w Boga, jest jednoznaczna z wiarą zbawczą. Jeśli wierzysz w Chrystusa, Boga człowieka, to masz żyć. Jeśli zaś nie wierzysz, jeśli zaś twoje serce nie może przyjąć tej prawdy, że Bóg jest w Trójcy jedyny, to upamiętaj się. To proś Boga o przebaczenie i proś o oświecenie swego serca i umysłu. Proś o łaskę wiary, gdyż jedynie wiara w Syna Bożego jest wiarą gwarantującą życie wieczne z Bogiem w niebie. I w wersecie 13 Jan tłumaczy nam dosyć prosto. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. I kochani, jest to wielki Boży przywilej, że została nam dana tak wielka wiara, że Bóg wskrzesił nas z duchowej śmierci i że przez decyzję, przez wybór naszego Boga Ojca, przez ofiarę Syna Jezusa Chrystusa i przez działalność Ducha Świętego zostaliśmy ożywieni i że dzisiaj wierzymy. Wierzymy w imię Syna Bożego Jezusa Chrystusa i w Nim mamy gwarancję. Gwarancję życia, gwarancję zbawienia i gwarancję wieczności z Bogiem w niebie. Dziękujmy Mu za to i niechaj ta pewność towarzyszy wszystkim, którzy wierzą w Boga Ojca, w Boga Syna i w Boga Ducha Świętego. Amen.